Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 18 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI kreował 22 nowych kardynałów i wezwał ich do bezinteresownej służby Kościołowi. Od relacji z konsystorza rozpoczniemy nasz program. Nadamy też wywiad z kardynałem Kazimierzem Nyczem o wczorajszej naradzie papieża z kardynałami w sprawie ewangelizacji i roku wiary. Na zakończenie refleksja księdza Arkadiusza Noconia z Watykańskiej Kongregacji do spraw liturgii o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Kolegium kardynalskie powiększyło się o 22 nowych purpuratów. Ojciec Święty kreował ich, to znaczy wyniósł do tej godności podczas konsystorza publicznego w Bazylice Watykańskiej. Był to już czwarty konsystorz z nominacjami kardynalskimi podczas obecnego pontyfikatu.
Konsystorz nie jest wprawdzie rytem liturgicznym, tak jak też sam kardynalat nie jest bynajmniej kolejnym stopniem sakramentu święceń kapłańskich, które swój szczyt i pełnię osiągają w konsekracji biskupiej. Wszyscy biskupi mają zatem ten sam stopień święceń, natomiast konsystorz to uroczyste zebranie papieża z kardynałami, by naradzić się wspólnie w sprawach Kościoła. Rozpoczyna się on jednak, zwłaszcza w formie, jaką przyjął po Soborze Watykańskim II, modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego.
Nowym kardynałom powierzona jest posługa miłości, miłości Boga, miłości Jego Kościoła, miłości braci z bezwzględnym i bezwarunkowym poświęceniem, w razie potrzeby, aż do przelania krwi, jak mówi formuła nałożenia beretu i jak wskazuje czerwony kolor noszonych szat. Oczekuje się od nich również służby Kościołowi, z miłością i mocą, z całą jasnością i mądrością nauczycieli, z energią i męstwem pasterzy, z wiernością i odwagą męczenników. Chodzi o to, by byli wybitnymi sługami Kościoła, który w Piotrze znajduje widzialny fundament jedności.
Benedykt XVI nawiązał do odczytanych na początku konsystorza słów z Ewangelii świętego Marka o zazdrości wywołanej wśród apostołów prośbą Jakuba i Jana, by mogli zasiadać obok Chrystusa w chwale. Jezus pouczył ich wówczas: kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Dominio e servizio, egoismo e altruismo.
Panowanie i służba, egoizm i altruizm, posiadanie i dar, interesowność i bezinteresowność. Te głęboko sprzeczne logiki ścierają się ze sobą w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie ma żadnej wątpliwości co do drogi obranej przez Jezusa. Nie ogranicza się on jedynie do jej wskazania uczniom ówczesnym i dzisiejszym. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Słowa te oświetlają z niezwykłą intensywnością dzisiejszy konsystorz. Rozbrzmiewają one w głębi duszy i stanowią przypomnienie, szczególnie dla was, którzy zostajecie zaliczeni do kolegium kardynalskiego. Wasza misja w Kościele i świecie niech zawsze będzie wyłącznie w Chrystusie. Niech odpowiada na Jego logikę, a nie logikę świata. Niech będzie rozjaśniana wiarą i ożywiana miłością, które docierają do nas z chwalebnego krzyża Pana.
Po złożeniu przez 22 nowych kardynałów wyznania wiary oraz przysięgi wierności Kościołowi i Ojcu Świętemu, nałożył on każdemu z nich purpurowy biret i wręczył pierścień kardynalski oraz przydzielił któryś z rzymskich kościołów. Tak zwani kardynałowie prezbiterzy otrzymali tytuły, czyli kościoły tytularne, natomiast kardynałom diakonom zostały przydzielone diakonie. Podczas gdy biskupów diecezjalnych mianuje się kardynałami prezbiterami, purpuraci z kurii rzymskiej zostają zazwyczaj najpierw diakonami. Podział ten oczywiście w niczym nie zmienia faktu, że wszyscy kardynałowie mają równe prawa, z wyjątkiem tego, że ci, którzy ukończyli już 80. rok życia, nie mogą brać udziału w konklawie.
Połączenie nałożenia biretu z wręczeniem pierścienia i przydzieleniem kościoła w Rzymie jest nowością wprowadzoną dopiero na dzisiejszym konsystorzu. W czasach przed soborową reformą papież na konsystorzu publicznym nakładał biret czy wcześniej kapelusz kardynalski, zaś potem na konsystorzu zwanym tajnym wręczał pierścień i przydzielał kościół. Po reformie wprowadzonej przez Pawła VI wręczenie pierścienia miało miejsce dopiero na mszy koncelebrowanej z nowymi kardynałami następnego dnia po konsystorzu. Tym razem nowi kardynałowie otrzymali pierścienie już podczas konsystorza publicznego. Przedstawieni są na nich święci Piotr i Paweł, a w środku gwiazda symbolizująca Matkę Bożą.
Oczywiście mimo tej zmiany jutro Benedykt XVI będzie koncelebrował z nowymi purpuratami Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Obchodzi się tam uroczystość katedry świętego Piotra, przypadającą normalnie 22 lutego. W całym kościele ma ona jedynie rangę święta i dlatego w tym roku wypada ze względu na przypadającą wtedy środę popielcową. Natomiast w Bazylice Watykańskiej jest to uroczystość, zatem musi być przeniesiona na inny dzień, tym razem na niedzielę poprzedzającą zwyczajną datę.
Na dzisiejszym konsystorzu podjęto też decyzję w sprawie kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Przypomnijmy, że są to...
Dwaj męczennicy, XIX-wieczny francuski jezuita Jakub Berthier, który oddał życie na Madagaskarze, i XVII-wieczny świecki katechista z Filipin, Piotr Kalungsot.
Dwoje zmarłych na początku XX wieku założycieli zgromadzeń zakonnych, włoski ksiądz Jan Chrzciciel Pia Marta i Hiszpanka Maria z Góry Karmel.
Współczesna im amerykańska zakonnica Marianna Cope.
Oraz dwie kobiety świeckie, 17-wieczna kanadyjska Indianka Katarzyna Teka Kwita i zmarła na początku zeszłego stulecia Niemka Anna Szefer.
Na dzisiejszym konsystorzu, po głosowaniu kardynałów, papież zadecydował, że wspomnianych błogosławionych zaliczy w poczet świętych w niedzielę 21 października.
Musimy być silnie przekonani o prawdziwości objawienia Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Bez prawdy stracimy orientację, nie będziemy wiedzieć, gdzie mamy pójść. Bez tego nie uda się nam zreewangelizować współczesnej ludzkości. Tymi słowami Benedykt XVI podsumował wczoraj wieczorem dzień modlitwy i refleksji Kolegium Kardynalskiego na temat ewangelizacji. W sumie zabrało głos 34 purpuratów. Wieczorna sesja rozpoczęła się nieszporami. Odbywała się ona za zamkniętymi drzwiami.
Opublikowany dziś rano komunikat prasowy wymienia główne tematy wystąpień. Mówiono o doświadczeniu ewangelizacji w różnych regionach świata, na przykład o licznych nawróceniach w Chinach pomimo wielu trudności, jakie napotykają tam chrześcijanie. Kardynałowie z Ameryki Łacińskiej zwracali uwagę na rolę pobożności ludowej w dziele ewangelizacji. Purpuraci indyjscy wskazywali z kolei na znaczenie walki z ubóstwem. W różnych wystąpieniach była mowa o katastrofalnym stanie edukacji i potrzebie odnowy katechezy. Do tego ostatniego tematu nawiązał też w swym wystąpieniu Ojciec Święty. W jego przekonaniu reforma katechizacji musi być reakcją na panujący dziś religijny analfabetyzm. O wczorajszej naradzie Kolegium Kardynalskiego rozmawialiśmy z polskim purpuratem, kardynałem Kazimierzem Nyczem z Warszawy.
Księże kardynale, jesteśmy nie tylko po konsystorze, ale również po dniu modlitwy i refleksji na temat ewangelizacji. Ksiądz kardynał z jakimi wnioskami powraca do Warszawy?
Cała refleksja kardynałów była skoncentrowana właściwie na dwóch tematach, to znaczy na temacie, który zatytułowano między misją ad gentes, czyli nauczaniem misyjnym Kościoła, a nową ewangelizacją, do czego prowadzał kardynał Nowego Jorku. Natomiast drugi temat był ogłoszony przez papieża rok wiary. Oczywiście te dwa tematy się z sobą łączą. Trzeba zobaczyć na to w perspektywie całego roku, który przeżywamy, który się będzie kończył synodem o nowej ewangelizacji, a równocześnie roku, w którym rozpocznie się na rocznicę 50. zwołania Soboru Watykańskiego II, ogłoszony przez papieża wspomniany rok wiary. Myślę, że taka refleksja najogólniejsza, która się rysuje, to jest to, że nie da się tych dwóch pojęć podzielić tylko według kryterium geograficznego. To nie jest tak, że na niektórych kontynentach nauczanie ad gentes, gdzie indziej nowa ewangelizacja. Nauczanie misyjne jest potrzebne w krajach i na kontynentach dawno przynależących do chrześcijaństwa, ponieważ wielu ludzi wyrosło w rodzinach, które nie dały im możliwości poznania Chrystusa. Podobnie jak nowa ewangelizacja jest potrzebna wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy poznali kiedyś Chrystusa, przylgnęli do Niego poprzez pierwsze sakramenty, natomiast dzisiaj od Niego odeszli. Ale jeżeli mówimy o nowej ewangelizacji, to mówimy także o tym, żeby każdy z nas na nowo przyjął tę samą Ewangelię, ponieważ nikt z nas nie może powiedzieć, że już jest dość głęboko zakorzeniony w wierze. Zwracano uwagę na rodzinę, bez której nie da się zrobić kroku naprzód, jeśli chodzi o nową ewangelizację. Zwracano uwagę bardzo mocno na katechezę, jako tę wielką, ale niestety nie do końca wykorzystaną szansę ewangelizacyjną. Zwłaszcza biskupi krajów Europy Zachodniej mówili, że katecheza zarówno dzieci i młodzieży, a zwłaszcza dorosłych, mało jest wykorzystywana w kierunku właśnie także ewangelizacji.
Księże kardynale, o nowej ewangelizacji. Ewangelizacji mówi się bardzo dużo i już bardzo długo, tymczasem skutki są dość mierne. Wczoraj arcybiskup Fisichella mówił, że żyjemy w dobie bezprecedensowego odchodzenia od wiary, odchodzenia od sakramentów. Co zrobić, aby w tej dziedzinie rzeczywiście nastąpił jakiś przełom?
Na pewno niczego nie załatwimy, to także było mocno podkreślane, jakimś działaniem akcyjnym. To znaczy odbyć ten rok nowej ewangelizacji, zakończyć synodem i rozpocząć rok wiary. Owszem, to jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pewne główne punkty, najważniejsze. Papież na końcu powiedział to bardzo pięknie, mianowicie, że przyczyną wielu problemów, jeżeli nie większości problemów we wnętrzu Kościoła i na jego obrzeżach jest problem słabej wiary. Naprawa sytuacji leży w powrocie do Chrystusa. To jest rok wiary, ale wiemy, że w życiu każdego człowieka takich lat wiary musi być bardzo wiele i tego nie da się zrobić na zasadzie jakiejś działalności akcyjnej. Myślę, że nowa ewangelizacja jest zadaniem, które Kościół pełni przez wiele lat. Myślę, o tym tyle razy mówił, przypominał i robił to Jan Paweł II, prowadzi to dalej papież Benedykt XVI. Tylko chodzi o to, żeby nam ten rok pomógł uzmysłowić sobie, że rzeczywiście Kościół, zwłaszcza w cywilizacji Europy, w ogóle cywilizacji atlantyckiej, jest na jakimś dużym zakręcie. I na zakręcie jest tak, że bardzo często samochody wypadają. Jeżeli zabraknie właśnie tej fachowości przejścia przez ten zakręt, który zawsze jest wyzwaniem. Myślę, że taki duchowy zakręt Europy, duchowy zakręt także w Polsce jest wyzwaniem do szukania nowych sposobów, takich, które by dopełniały to, co my robimy dotychczas. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć dwa zdania na temat tego, co próbujemy robić w Polsce i w Warszawie. Warszawa została wybrana do 12 miast w Europie.
72.
Ale to 72 jest dopiero zapowiedzianych. Natomiast 12 miast już w tym wielkim poście, przed rokiem wiary, ma taki program nowej ewangelizacji w diecezjach takich miast jak Barcelona, jak Budapeszt, jak Warszawa także. A zapowiedział ksiądz arcybiskup Fisichella, że w roku wiary takich miast będzie 72. Czyli to jest jakby takie zwrócenie do Ewangelii, gdzie Chrystus powołał 12, a potem 72 innych i posłał. My w Warszawie dodatkowo, łącząc to z okresem Wielkiego Postu, łączymy tak zwaną misję miasta, którą chcemy czynić na poziomie parafii, ruchów, wspólnot, organizacji przez tydzień po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, przede wszystkim ukierunkowani na środowiska uczelniane, czyli studentów, akademików, ludzi nauki. Będzie to połączone także z ewangelizacją uliczną, którą chcemy zakończyć w sobotę i w niedzielę na zakończenie tego tygodnia na Placu Zamkowym w Warszawie w sposób szczególnie uroczysty. Myślę, że obowiązek Kościoła szukania tych, którzy odeszli od Chrystusa i sami już do Niego nie powrócą, obowiązek przyprowadzania, żeby znaleźli się w świetle wiary, bo przecież wiemy doskonale, że wiara jest łaską i Chrystus szuka wszystkich, natomiast Chrystus nas wszystkich potrzebuje w tym szukaniu, abyśmy byli apostołami poprzez pokazanie autentycznego życia Kościoła, jest sposobem najlepszym na nową ewangelizację i myślę, że jest także sposobem najlepszym na to, żeby Kościół dawał odpowiedź na te wszystkie zaczepki współczesnego świata i żeby, broń Boże, w metodzie i w języku nie próbował się upodobnić do tych, którzy zaczepiają, ale by odpowiadał pozytywnym świadectwem życia chrześcijańskiego, bo tylko to jest w stanie człowieka pociągnąć, pokazać Kościół z całą propozycją spraw wielkich, wspaniałych, radosnych. Mówiono wiele wczoraj o radości. Tylko przeżywanie i pokazanie radosnego chrześcijaństwa opartego na prawdzie, którą jest Chrystus, tylko takie chrześcijaństwo może współczesnego człowieka pociągnąć do Chrystusa.
Dziękuję serdecznie.
Wysłuchaliśmy rozmowy z kardynałem Kazimierzem Nyczem, a teraz czas już na refleksję księdza Arkadiusza Noconia o jutrzejszej Ewangelii.
Okruchy Ewangelii. Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
To już czwarta niedziela z rzędu, w której święty Marek opowiada nam o uzdrowieniu dokonanym przez Jezusa. Najpierw opętanego, później teściowej Piotra, trędowatego, a dzisiaj paralityka. Każdy z poprzednich cudów podkreślał niezwykłą moc Jezusa, który przywracając zdrowie i uwalniając od złych duchów, wywoływał powszechny podziw i zdumienie. W dzisiejszej Ewangelii, też o uzdrowieniu, mamy jednak pewną nowość. Chrystus po raz pierwszy mówi w niej o grzechu i od niego uwalnia, a reakcją na to jest konflikt z uczonymi w Piśmie. I tak będzie już zawsze. Mechanizm się powtarza. Będziesz leczył ciała, spotka cię nagroda. Będziesz mówił o grzechu, nie zabraknie ci wrogów. Chrystus wyraźnie chce nam powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii, że nawet tak straszna choroba jak kompletny paraliż ciała nie jest dla człowieka tak groźna jak grzech, który jeśli nie przebaczony w sakramencie pokuty, prowadzi do paraliżu ducha, do atrofii w naszym sercu dobra i pokoju. Dlatego władza odpuszczania grzechów przekazana przez Chrystusa Kościołowi jest najważniejszym z zadań, jakie wykonuje na ziemi. Jezus, widząc ich wiarę, odpuścił paralitykowi grzechy i przywrócił mu zdrowie. Jakżeż często, szukając pomocy u Chrystusa, zniechęcamy się już przy pierwszej przeszkodzie i nieuleczeni przez Niego zawracamy. Można by zapytać, dlaczego z taką samą gorliwością jak dobrych lekarzy, trenerów, fachowców nie szukamy dobrych kaznodziejów, rekolekcjonistów, spowiedników, abyśmy kiedyś, usprawiedliwiając się przed Nim, nie usłyszeli od Niego wprost: a dlaczego nie spróbowałeś dostać się do mnie przez dach? W każdym tłumie słuchaczy Jezusa, jak w dzisiejszej Ewangelii, będą zawsze obojętni, którzy tylko Go słuchają, Jemu niechętni, którzy pragną złapać Go za słowo, i naprawdę wierzący, gotowi od razu złapać za nosze. Uzdrowieni odchodzą jednak tylko ci ostatni. Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy jeden drugiego brzemiona nosili, aby łatwiej nam było podążać za Tobą. Nie dozwól, abyśmy kiedykolwiek byli dla drugiego przeszkodą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie, refleksja księdza Arkadiusza Noconia o jutrzejszej Ewangelii kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.